Jesteśmy w przededniu uroczystości niepokalanego poczęcia, która przypomina jedną z centralnych prawd naszej wiary, jasno zdefiniowaną przez papieża błogosławionego Piusa IX w bulli Ineffabilis Deus z 1854 roku. Głosi ona, że dzięki szczególnej łasce Bożej Maryja już od pierwszej chwili swego poczęcia, czyli zaistnienia na ziemi, ze względu na przyszłe zasługi swego Syna Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy. W to radosne świętowanie niezwykłego jubileuszu Matki Bożej wpisuje się jubileusz 15-lecia Radia Maryja. Niech mi więc będzie wolno z tej okazji ojcu dyrektorowi, wszystkim ojcom i pracownikom tej rozgłośni złożyć serdeczne gratulacje, a także w imieniu radiosłuchaczy podziękować za każde dobro, jakim Bóg nas obdarza przez ewangelizacyjną posługę Radia Maryja. Bardzo sobie cenię, że już od ponad 7 lat mogę mieć swój skromny udział w tej posłudze ewangelizacji. Najpierw poprzez audycje z cyklu Moja Duchowość, realizowane ze studentami naszego uniwersytetu, potem kilka rozmów niedokończonych, a wreszcie nasz cykl Duc in Altum, niemal od początku emitowany także w telewizji Trwam. Jutrzejsza uroczystość niepokalanego poczęcia przywołuje na pamięć omawianą franciszkańską szkołę duchowości, której zasługi dla rozszerzania kultu Maryi w tajemnicy jej niepokalanego poczęcia są nie do przecenienia. Przede wszystkim za sprawą błogosławionego Jana Dunsa Szkota i świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Zatrzymajmy się nad mało znaną postacią tego pierwszego. Otóż błogosławiony Jan Duns Szkot urodził się w szkockim miasteczku w 1265 roku. Pod wpływem stryja, który był franciszkaninem, wstąpił do tego samego zakonu w wieku 13 lat. Profesję zakonną złożył w 1280 roku, a 11 lat później został wyświęcony na kapłana. Ponieważ odznaczał się inteligencją i subtelnością umysłu, został wysłany na studia do Oksfordu, a potem do Paryża. Przez kilka lat był nauczycielem akademickim w Cambridge i w Oksfordzie, a później został profesorem Uniwersytetu Paryskiego. Ponieważ Jan Duns Szkot poparł papieża Bonifacego VIII, z którym francuski król Filip IV Piękny prowadził ostry spór polityczny, musiał na jakiś czas wrócić do Oksfordu. Po roku objął na nowo uniwersytecką katedrę w Paryżu, którą definitywnie opuścił w 1307 roku, przenosząc się do Kolonii. Tu zmarł 8 listopada 1308 roku. W swoim 43-letnim życiu napisał kilka dzieł filozoficznych i teologicznych, których łacińskie tytuły to między innymi Ordinatio, czyli Opus Oxoniense, jest to zbiór jego wykładów, oraz Reportata Parisiensia, na które składają się dysputy z tak zwanych Questiones Quod Libertales. Zaś w dziele pod tytułem De Primo Principio znajdujemy znamienne słowa jego modlitwy. O Panie, Stworzycielu świata, udziel mi łaski wiary, zrozumienia i uwielbiania Twego majestatu i wznieś mego ducha ku kontemplacji Ciebie. Błogosławiony Jan Duns Szkot był teologiem bardzo oryginalnym. Ze względu na niezwykłą dociekliwość umysłu, a także bardzo trudny i syntetyczny styl, w jakim pisał, został nazwany doktorem subtelnym. Sława jego świętości szybko rozeszła się po Europie, wykraczając daleko poza mury klasztorów franciszkańskich. A mimo to jego proces beatyfikacyjny toczył się wyjątkowo długo i z przerwami. Dopiero w 1991 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret stwierdzający heroiczność jego cnót i dawność kultu, tym samym uznając go za błogosławionego. Podczas pierwszej pielgrzymki apostolskiej do Niemiec w listopadzie 1981 roku Jan Paweł II nawiedził grób Jana Dunsa Szkota w kościele franciszkanów w Kolonii i nazwał go wtedy duchową twierdzą wiary. Oprócz bardzo wielu ważnych i oryginalnych poglądów, które po wnikliwych badaniach Kościół uznał za poprawne, w nauczaniu tego franciszkańskiego teologa na uwagę zasługują dwie kwestie, mianowicie wcielenie Chrystusa i niepokalane poczęcie. Jeśli chodzi o chrystologię, to nasz autor w nawiązaniu do ojców Kościoła, zwłaszcza świętego Ireneusza, utrzymuje, że wcielenie Syna Bożego było w odwiecznym zamyśle Trójcy Przenajświętszej i dokonałoby się nawet wówczas, gdyby pierwsi rodzice nie zgrzeszyli w raju. Zatem nie upadek człowieka i konieczność odkupienia z niewoli grzechu były głównym motywem przyjścia Zbawiciela na ziemię, jak głosił święty Anselm, ale miłość Boga do człowieka. W odwiecznym zamyśle Boga Jezus Chrystus, jako Bóg i człowiek, stając się mieszkańcem ziemi, miał być dla każdego człowieka najdoskonalszym wzorem dziecięctwa Bożego. Grzech rajski jedynie niejako przyspieszył ten moment wcielenia. W ten sposób błogosławiony Jan Duns Szkot całkowicie zmienia perspektywę rozpatrywania faktu wcielenia, osadzając je nie w kontekście grzechu człowieka, lecz na gruncie miłości Boga. Grzech jako zaprzeczenie świętości Boga nie może przecież determinować tego, który jest samą miłością i daje samego siebie w Jezusie Chrystusie. Jeżeli przyczyną wcielenia byłby upadek człowieka, wówczas to obdarowywanie byłoby w pewnym sensie wymuszone. Innymi słowy, to nie stworzenie rządzi Stwórcą, ale Stwórca określa losy stworzenia, dając dowód swojej miłości. Dla naszego teologa Jezus Chrystus jest centrum i kamieniem milowym całego stworzenia, jest alfą i omegą wszechświata. On jako pierwszy i w stopniu absolutnie najdoskonalszym oddaje chwałę Bogu. W tej perspektywie chrystologicznej błogosławiony Jan Duns Szkot widzi Maryję. Bóg w odwiecznych swoich zamysłach przewidział ją na matkę swego Syna, z której On otrzyma ludzką naturę, dlatego tak ściśle związał Syna i Matkę, że niemożliwym było, aby bezgrzeszny Syn Boży zrodził się z grzesznej Matki. Maryja więc już w Bożym zamyśle była niepokalaną, zanim na świecie pojawił się grzech Adama. w zbawczym planie Bożym była przecież przewidzianą do spełnienia nadzwyczajnej misji jako Matka Jezusa. Wypadało więc, aby była wyróżniona szczególną godnością i specjalnym przywilejem. Skoro Chrystus, odwieczne Słowo Ojca, jest centrum wszystkiego, jak powiedzieliśmy przed chwilą, a więc tym, który uświęca cały wszechświat swoją świętością, to, jak twierdzi nasz teolog, uświęcił także swoją matkę, zanim jeszcze zaistniała jako człowiek. Wynika z tego, że o niepokalanym poczęciu, tak samo jak o wcieleniu Syna Bożego, należy myśleć nie w perspektywie grzechu, od którego Maryja została uchroniona już w chwili ziemskiego zaistnienia, ale trzeba myśleć jak najbardziej pozytywnie, jako o najwspanialszym arcydziele Boga. W tym miejscu cisną się na usta słowa z Księgi Przysłów. Pan mnie stworzył swe arcydzieło jako początek swej mocy. Od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Ta nauka błogosławionego Jana Dunsa Szkota zaskarbiła mu tytuł doktora maryjnego. Ale on sam nazywa siebie męczennikiem niepokalanego poczęcia, gdyż nie wszyscy w tamtych czasach podzielali jego poglądy. Za obronę prawdy o niepokalanym poczęciu zapłacił utratą katedry uniwersyteckiej w Paryżu. Spotkały go też oskarżenia o herezję, co prawdopodobnie przyczyniło się do jego przedwczesnej śmierci. Niemniej jednak franciszkańska szkoła duchowości pozostała wierna swemu mistrzowi do tego stopnia, że prawda o niepokalanym poczęciu w jakimś sensie stała się jej cechą charakterystyczną. To właśnie franciszkanie przyczynili się do opracowania i ogłoszenia przez błogosławionego Piusa IX dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Przygotowując się zatem do jutrzejszej uroczystości, z wdzięcznością myślimy o duchowych synach świętego Franciszka, którzy uczą nas dostrzegać tajemnicę Bożej miłości w Chrystusie i w Jego niepokalanej Matce.